Nic nie mówiąc, robi śmiało kilka kroków. Oczadziała jeszcze ze snu, zapomniałam, jakby że czekam na męża. Stoimy więc. Nie poznajesz? Nie. I myślę sobie, czy to aby nie ktoś z krewnych, a mam ich wielu i też ich wiele lat nie widziałam. Później spojrzałam na jego zaciskające się wargi, uprzytomniłam sobie, że czekam przecież na męża i straciłam przytomność. Tu wszedł syn, akurat był chory. I tak we trójkę, nie wychodząc wcale z pokoju, siedzieliśmy przez 4 dni z rzędu. I syn, i on mówili ze sobą niewiele, bardzo powściągliwie. Ja też mało z nim się nagadałam. Nie wykraczaliśmy w tej rozmowie poza ogólne tematy. Opowiadał o swoich przeżyciach i wcale się nie zainteresował, jak nam tu było bez niego. Jechał znowu na Syberię, a gdy się żegnał, nie patrzył mi w oczy. Powiedziałam mu, że miałam drugiego męża, ale zginął w Alpach. Był we Włoszech, wyzwolili go alianci. Ale bywają też inne spotkania, weselsze. Można na przykład spotkać swojego nadzorcę albo komendanta obozu. Jesteś na przykład w uzdrowisku Teberda, w domu turysty, i widzisz, że instruktor sportowy Sławek to nikt inny, tylko twój norylski klawisz. Albo taki Misza Bakst stoi sobie w Leningradzie w sklepie gastronom i nagle widzi jakąś znajomą twarz. Tamten też go zauważył. Kapitan Gusak, komendant podobozu, teraz już w cywilu. Słuchaj no, zaraz, zaraz, gdzieś ty u mnie siedział. A, pamiętam, wstrzymaliśmy ci paczki, boś się wymigiwał od roboty. Przecież pamięta. I wciąż im się zdaje, że rządzić nami mają powietrzne czasy. A teraz mamy tylko krótką przerwę. Można też spotkać, na przykład Bielski, swojego dowódcę z wojska, pułkownika Rudyko, który szybciutko udzielił zgody na twoje aresztowanie, byleby tylko samemu nie mieć przykrości. Też chodzi w cywilu i w bojarskiej czapeczce. Wygląda na uczonego męża. Od razu budzi szacunek. Można również spotkać śledczego, tego właśnie, który cię lał albo posyłał do zapluskwionego karceru. Jest teraz na pięknej rencie, jak na przykład Chwat, śledczy i morderca wielkiego Wawiłowa. Mieszka sobie na ulicy Gorkiego. Niech Pan Bóg broni przed takimi spotkaniami. Przecież to tobie serce się ściśnie, a nie jemu. A można też spotkać tego, co na ciebie doniósł, wsadził cię do więzienia i dobrze mu się wiedzie. I żaden piorun z nieba go nie strzeli. Ci, którzy wracają do rodzinnych miast, już na pewno muszą spotkać swoich donosicieli. Słuchaj, że namawiają ich co zapalczywsi przyjaciele. Zaskarż go do sądu, przynajmniej dla nauczki, żeby ludzie wiedzieli. Już nikt nie żąda więcej, już wszyscy wiedzą, że i tak. Lepiej nie, już niech tam, odpowiadają zrehabilitowani. A to dlatego, że prawdy do tego sądu nawet wołami nie zaciągniesz. Niech ich samo życie ukaże, powiada Avenir Borysow. Nic innego nie pozostaje. Kompozytor H. powiedział do Szostakowicza: o, ta właśnie dama, pani L., członkini naszego związku, była sprawczynią mojego uwięzienia. Napiszcie natychmiast podanie, oświadczył Szostakowicz w chwilowym zapale. Wyrzucimy ją ze związku. Akurat. Ale H. zamachał tylko rękoma. O nie, dziękuję, za tę brodę włóczyli mnie po ziemi, ani myślę drugi raz spróbować. Czy zresztą chodzi tu o zemstę? Polew tak się skarży. Ten łajdak, przez którego mnie wtedy aresztowano, na pewno znów by na mnie doniósł po moim powrocie z obozu. Zrobiłby to jak pić dać, gdybym nie uciekł z rodzinnego miasta, zostawiając rodzinę na łasce losu. O, to jest w naszym stylu. To brzmi po sowiecku. I co tu jest senną marą, co jest ognikiem blotnym? Czy dzień wczorajszy, czy może dzisiejszy? W 1955 roku badacz Efroimson zgłosił się do zastępcy naczelnego prokuratora ZSSR Salina i przyniósł mu cały tom niezbitych dowodów demaskujących przestępstwa Trofima Łysenki. Salin oznajmił mu: nie jesteśmy w tej sprawie kompetentni, zwróćcie się do KC. Od kiedyż to uważają się za niekompetentnych? A jeśli już, to dlaczego 30 lat temu nie uważali się za takich. Doskonale się powodzi obu fałszywym świadkom Łozowskiemu i Sieroginowi, przez których Czulpieniew został wtrącony do mongolskiej jamy. W towarzystwie wspólnego znajomego z tej samej jednostki Czulpieniew odwiedził Sierogina, pracującego w biurze usług komunalnych przy Moskiewskiej Radzie Miejskiej. Pozwólcie wam przedstawić kolegę, towarzysz broni znad Holchengolu. Przypominacie go sobie?
Nie pamiętam.
A nazwisko Czulpieniew nic wam nie mówi?
Nie pamiętam. Ta wojna ludzi tak rozsiała po świecie.
A wiecie może, jaki los go spotkał?
Nie mam pojęcia.
No i patrzaj, co za łajdak z ciebie.
I co tu więcej gadać? W rejkomie partii, gdzie Sierogin jest na liście aktywu, nie może być. To taki sumienny pracownik.
Sumienny pracownik. Wszystko na swoim miejscu i wszyscy na tych samych swoich miejscach. Zagrzmiało, ale burza przeszła bokiem. Z wielkiej chmury mały deszcz. Wszystko zostało po dawnemu do tego stopnia, że gdy Krajnowicz, znawca języków narodów północy, wrócił z zesłania, to w swoim instytucie, w tym samym zakładzie badawczym, zastał tych wszystkich, którzy niegdyś go sypnęli, którzy nakapali na niego i dalej go nienawidzą. I oto musi wieszać palto na tym samym wieszaku, co ci faceci i zasiadać dalej w ich gronie. Ktoś powiedział o nim celnie, jeśli narodowolcy niegdyś zostawali znakomitymi językoznawcami dzięki pobytowi na zesłaniu, to Krajnowicz pozostał językoznawcą mimo pobytu w stalinowskim obozie. Nawet na Kałymie starał się prowadzić badania nad językiem Jukagirów. I to trochę tak, jakby ofiary Oświęcimia razem z byłymi SS-owcami z tegoż obozu założyli do spółki firmę galanteryjną. Również w świecie literackim są Opergruppenspitzle. Iluż ludzi przywiódł do zguby Elsberg albo Lesiuczewski. Wszyscy ich znają i nikt nie śmie tknąć ich nawet. Próbowali przepędzić ich ze Związku Literatów, ale daremny trud, a tym bardziej wyrzucić z pracy. A już z partii to nie ma co mówić. Kiedy układano nasz kodeks w 26 roku, uznano, że gdy narzędziem mordu jest oszczerstwo, to mamy do czynienia z przestępstwem pięciokrotnie lżejszym i bardziej wybaczalnym niż wtedy, gdy morderca użyje noża. Zresztą nie sposób było przewidzieć, że w ustroju dyktatury proletariatu ktokolwiek będzie uciekał się do metod tak burżuazyjnych jak kalumnia. Zgodnie z artykułem 95 świadomie fałszywe doniesienie czy zeznanie połączone z a. oskarżeniem o ciężkie przestępstwo, b. działaniem z chęci zysku, c. fałszowaniem i preparowaniem dowodów winny podlegać karze pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający 2 lat albo nawet 6 miesięcy. Artykuł ten jest dziełem albo zupełnych kretynów, albo osobników nader przewidujących. Sądzę, że raczej tych drugich. I od tego czasu nigdy nie zapominali włączyć tego artykuliku do spisu paragrafów objętych każdorazową amnestią. Stalinowską w 45, Woroszyłowską w 53. Troszczyli się o swój aktyw. Jest też jeszcze problem przedawnienia. Jeśli zostałeś fałszywie oskarżony z artykułu 58, to przedawnienie cię nie dotyczy. Jeśli zaś ty oskarżyłeś kogoś fałszywie, to oczywiście twój czyn podlega przedawnieniu. Nie damy ci zrobić krzywdy. Cała sprawa rodziny Anny Czebotar-Tkacz oparta była na steku fałszywych zeznań. W 1944 roku i ona, i jej ojciec, i dwaj bracia zostali aresztowani za rzekome zabójstwo szwagierki. Zabójstwo rzekomo politycznego charakteru. Wszystkich trzech mężczyzn zatłuczono w więzieniu, bo nie chcieli się przyznać. Anna zaś odsiedziała 10 lat. Szwagierka natomiast okazała się w ogóle żywa i cała. Ale jeszcze 10 lat Anna straciła na daremne starania o rehabilitację. Nawet w 64 roku prokuratura odpowiedziała jej: zostaliście skazani zgodnie z prawem i nie ma żadnych podstaw do rewizji wyroku. Gdy zaś ją w końcu zrehabilitowano, niezmordowana Skrypnikowa napisała w imieniu Anny zażalenie, domagając się pociągnięcia fałszywych świadków do odpowiedzialności.
prokurator ZSSR Terechow, ten sam, który już wkrótce miał być oskarżycielem na procesie Galanskowa i Ginzburga, udzielił odpowiedzi. Rzecz niewykonalna, bowiem czyn podlega przedawnieniu. W latach 20. odszukano, pociągnięto do odpowiedzialności i rozstrzelano ciemnych chłopów, którzy 40 lat przedtem brali udział w egzekucji narodowolców zarządzonej przez sąd carski. Ale ci chłopi to nie byli nasi ludzie, a ci donosiciele są nasi z krwi i kości. Oto ta wolność, na którą wyszli byli więźniowie. Czy w całych dziejach można znaleźć okres, w którym tylu powszechnie znanych łotrów cieszyłoby się bezkarnością? I czegóż tu dobrego można oczekiwać? Co wyrosnąć może w tym smrodzie? Jak sowicie się opłacił zbójecki koncept archipelagu. Koniec części szóstej. Część siódma. Stalina nie stało. I nie pokutowali za mężobójstwa swoje, ani za czary swoje, ani za poróbstwa swe, ani za złodziejstwa swoje. Objawienie świętego Jana Apostoła. Gdy na to spojrzeć przez ramię. To jasne, nie straciliśmy nadziei, że w końcu ktoś o nas opowie. Przecież prawda o tym, co zdarzyło się w dziejach, wcześniej czy później wychodzi na jaw. Ale wydawało się, że nieprędko do tego dojdzie. Dopiero po śmierci większości z nas. I w zupełnie odmiennych warunkach. Sam siebie uważałem za dziejopisa archipelagu. Pisałem o wszystkim. Pisałem, a nie spodziewałem się, że ukaże się to za mojego życia. Bieg historii jest zawsze zaskakujący, nawet dla najbardziej dalekowzrocznych. Nie byliśmy w stanie przewidzieć, że to się tak potoczy, że bez żadnej widocznej, ponaglającej przyczyny wszystko zatrzęsie się i ruszy z miejsca i że na krótko, na trochę otchłanie życia jakby się rozemkną i dwa, trzy ptaki prawdy zdążą wylecieć, zanim znów na długo zatrzaśnie się prześwit. Iluż moich poprzedników nie dopisało kartki, nie uchroniło jej, nie dopełzło, nie dogramoliło się. A mnie to szczęście przypadło w udziale, aby przez szczelinę żelaznych wrót rzucić pierwszą garść prawdy. I jak materia w otoczce antymaterii, ta prawda natychmiast eksplodowała. Eksplodowała i pociągnęła za sobą lawinę listów, ale tego należało się spodziewać, a także zalew artykułów gazetowych i pochwał aż do mdłości urzędowych wygłaszanych ze zgrzytaniem zębów, z nienawiścią i niechęcią. Kiedy ex-zecy dowiedzieli się z grzmiących enuncjacji całego tego gazeciarskiego chóru, iż ukazała się jakaś powieść o łagrach i że żurnaliści chwalą ją na wyścigi, orzekli jednomyślnie: jeszcze jedna brechta. Nawet to udało im się przekręcić. O tym, że nasze gazety ze swoim zwykłym nieumiarkowaniem nagle stały się skłonne do wychwalania prawdy, przecież tego mimo wszystko nie można sobie było wyobrazić. Niektórzy nie chcieli wziąć nawet do ręki mojego opowiadania. Ale gdy zaczęli czytać, rozległ się jakby jeden wspólny jęk. Jęk radości i zarazem jęk bólu. I popłynęły listy. Przechowuję je. Nasi rodacy zbyt rzadko mogą wypowiadać się na tematy życia publicznego, a już tym bardziej byli więźniowie. Już tyle razy tracili wiarę, już tyle razy oszukano ich. A tu uwierzyli, że nadeszła epoka prawdy, że można teraz śmiało mówić i pisać. I pomylili się oczywiście po raz nie wiadomo który. Prawda zatriumfowała. Szkoda, że tak późno, pisali oni. Późno? Jeszcze o wiele później, bo wcale dotąd nie zatriumfowała. No cóż, znaleźli się także roztropni, którzy nie podpisywali swoich listów. Miłe mi zdrowie i chcę spokojnie spędzić resztę mojego życia. Albo pytali wprost właśnie, gdy dziennikarskie zachwyty sięgały szczytów. Dziwię się, jak Wałkowoj pozwolił na druk twojej opowieści. Odpowiedz mi, bo się boję, że już siedzisz w burze. Albo jak to jest, że jeszcze was z Twardowskim nie zamknęli? A to dlatego, że ich potrzask zaciął się, przestał działać. I cóż mieli począć Wałkowoi i kompania? Też musieli chwycić za pióro, też zaczęli pisać listy i sprostowania do gazet. Okazuje się, że też są całkiem piśmienni. Z tej drugiej fali listów dowiadujemy się również, jak ich właściwie zwać, to znaczy, jak oni sami siebie nazywają. Ciągle szukaliśmy właściwego słowa – gospodarze, obojźni. Otóż nie, praktycy. O, to jest właściwe słowo. Czekiści to już nieścisłe, no więc są po prostu praktykami. Takie sobie miano obrali. Piszą zatem – Iwan Denisowicz to Lizus, Olejnik, Aktiubińsk. Szuchow nie wzbudza ani współczucia, ani szacunku, Matwiejew, Moskwa. Szuchowa słusznie skazano. A co Zek ma do roboty na wolności? Silin, Swierdłowsk. Tych osobników o nędznych duszyczkach sądzono jeszcze zbyt łagodnie. Wcale mi nie żal ciemnych typów z okresu wojny. Ignatowicz, miasto Kimowsk. Szuchow to wykwalifikowany, obrotny i bezlitosny szakal, skończony egoista, myślący tylko o swoim kołdunie. Uspięski, Moskwa. Czy ten emeryt nie jest przypadkiem owym Uspięskim, który swojego ojca duchownego zabił i zrobił obozową karierę? Zamiast tego, aby dać obraz zagłady najbardziej oddanych sprawie ludzi 37 roku, autor wybrał rok 41, gdy do obozu trafiali przede wszystkim egoistyczni nikczemnicy. No tak, zwykli bezpartyjni i jeńcy wojenni. W 37 nie było Szuchowów, a ludzie szli na śmierć w posępnym milczeniu, z jedną tylko myślą, komu to właściwie potrzebne. Pankow, Kramatorsk. O obozowych porządkach. A czemuż to dawać dużo jedzenia komuś, kto nie pracuje? Jego siły nie są przecież wykorzystane. Ze światem przestępczym jeszcze zbyt łagodnie się obchodzą. Gołowin, Akmolińsk. A co do norm wyżywienia, to warto sobie przypomnieć, że ci ludzie nie są w uzdrowiskach. Winni odkupić winy wyłącznie uczciwą pracą. Starszy sierżant Bazunow z Ojmiakomu, 55 lat, zestarzał się na służbie w obozie. W obozie jest mniej nadużyć niż w jakiejkolwiek innej sowieckiej instytucji. Stwierdzam, że obecnie w obozach są jeszcze surowsze porządki. Karachanow, okręg moskiewski. Opowieść ta ubliża żołnierzom, podoficerom i oficerom wojsk wewnętrznych. Lud jest twórcą historii, ale jak pokazany jest ten lud w postaci papug, cymbałów i durni? Bazunow. My, wykonawcy, też jesteśmy ludźmi. My także umieliśmy być bohaterami. Nie zawsze dobijało się padających i tym samym narażało się na szwank własną karierę. Trofimowicz, Żeleźniak. W noweli opis dnia wypełniony jest przykładami karygodnego zachowania się więźniów bez pokazania roli administracji. Ale traktowanie więźniów w obozie nie przyczyniło się do okresu kultu jednostki, tylko jest konsekwencją wyroku sądowego. Grigoriew. Ochrona nie wiedziała, kto za co siedzi. Karachanow. Sołżenicyn tak opisuje całą robotę w obozie, jakby tam żadnego partyjnego kierownictwa nie było. A tymczasem i dawniej, i dziś istniały partyjne organizacje i kierowały całą działalnością zgodnie z sumieniem. Praktycy wypełniali tylko to, czego od nich wymagały ustawy, instrukcje, rozkazy. Przecież ci sami ludzie, którzy pracowali wtedy, pracują i dziś. Być może doszło jakieś 10%, a niejednokrotnie otrzymywali jednak dowody uznania za swoją wydajną pracę i bardzo są cenieni jako siły fachowe. Wszyscy pracownicy wojsk wewnętrznych pełni są gorącego i szczerego oburzenia, aż dziw bierze, skąd tyle żółci w tym utworze. On celowo szczuje naród na MWD. I czemuż to nasze organy pozwalają na takie poniewieranie pracowników wojsk wewnętrznych? To niegodne. Anna Filipowna Zacharowa, okręg irkucki, w MWD od 50 roku, w partii od 56. Słuchajcie, słuchajcie, to niegodne. Oto krzyk duszy. 45 lat gnębili tubylców i to było godne, uczciwe. A jedno opowiadanie wydrukowano i już to niegodne. Takiego świństwa nikt jeszcze nam nigdy nie kazał przełknąć. To nie tylko moje zdanie, jest nas wielu, a imię nasze Legion. Albo jeszcze krócej. opowieść Sołżenicyna powinna być niezwłocznie usunięta ze wszystkich bibliotek i czytelni. Kuźmin, Orzeł. Tak też i uczyniono, tylko stopniowo. Książki tej, czyli właśnie Jeden dzień Iwana Denisowicza, nie należało drukować, a materiały powinno się było przesłać do organów KGB. Anonim, rówieśnik października. Tajne rozporządzenie Głównego Zarządu Ochrony Tajemnicy Państwowej i Prasy z 14 lutego 1972 roku nakazało usunięcie z obiegu i zniszczenie wszystkich egzemplarzy Iwana Denisowicza, Zagrody Matriony i innych opublikowanych legalnie opowiadań. Podpisał je Romanow. Rzecz przybrała obrót niemal taki, jak to przewidział nasz rówieśniczek. A oto jeszcze jeden anonim, tym razem poeta. Czy słyszysz nas, Rosjo? Na naszym sumieniu najmniejszej nie znajdziesz plamki. I znów to przeklęte inkognito. Dobrze byłoby się dowiedzieć, czy sam rozstrzeliwał, czy tylko posyłał pod mur. Czy może to zwykły wyznawca partyjnej ortodoksji. Ale masz ci los, anonim. Anonim bez najmniejszej plamki. I wreszcie szerokie, filozoficzne spojrzenie. Historia nigdy nie miała potrzeby gmerania w przeszłości, a już tym bardziej nie musi w niej gmerać historia socjalistycznej kultury. Kuźmin. Historia może się obyć bez gmerania w przeszłości. Oto do czego doszli nasi prawomyślni. A w czym ma się gmerać? Może w przyszłości? I tacy ludzie piszą historię. I cóż można teraz przeciwstawić wszystkim im, całej zjednoczonej potędze ciemnoty? Jak im teraz otworzyć oczy? Przecież prawda jest wstydliwa. Milknie, gdy kłamstwo zbyt bezczelnie się panoszy. Długi brak swobodnej wymiany informacji wewnątrz kraju żłobi przepaść niezrozumienia między całymi grupami ludności, między milionami a milionami. Całkiem po prostu przestajemy być jednym narodem, mówimy bowiem istotnie różnymi językami. Wyłom mimo wszystko został dokonany. Tak była niewzruszona, tak niezawodna ściana kłamstwa. Zdawało się, że przetrwa wieki i wystarczyło szczelinki, by wiadomości przeciekły. Jeszcze wczoraj nie było u nas żadnych obozów, żadnego archipelagu, a dziś cały naród i cały świat je zobaczył. Obozy. I to faszystowskie. Co teraz począć? Mistrzowie w sztuce wywracania na nice. Pionierzy chwalby. Czy zdołacie to ścierpieć? Bylibyście zdolni do strachu? Wy i kapitulacja? Ależ oczywiście, że nie. Mistrzowie przekręcania i wywracania na nice pierwsi rzucili się ku wyłomowi, jakby tylko na to czekali od lat, aby zasłonić u wyłom własnymi szaroskrzydłymi ciałami i radosnym, a jakże, radosnym trzepotaniem skrzydeł starali się odwrócić od archipelagu uwagę zdumionych widzów. Ich pierwszym zawołaniem, natychmiast ukutym, instynktownym było: to się już więcej nie powtórzy. Chwała partii, to się nie powtórzy. Spryciarze. Ach, co za mistrzowie klejstrowania. Przecież jeśli już się nigdy nie powtórzy, to znaczy, że już dziś tego nie ma. W przyszłości już się nie powtórzy, a dziś już nie istnieje, to oczywiste. Tak zręcznie łopotali skrzydłami, uwijając się przed wyrwą, że ledwie majaczący zarys archipelagu już stał się przywidzeniem. Nie ma go. Nie będzie. Co najwyżej był tam kiedyś. I kto tu winien, jeśli nie kult jednostki? Niezły ten kult jednostki. Wymówiłeś to słówko i już wszystko jest wyjaśnione. A co istnieje rzeczywiście? Co zostało? Co wypełnia wyrwę i co trwać będzie po wiek wieków? To chwała partii. Z początku chwała jakby za to, że już się nigdy nie powtórzy. A potem wychodzi na to, że chwała jakby również za sam archipelag, bo to się łączy i trudno to wszak rozdzielić. Jeszcze nie mieli w ręku czasopisma z moją nowelą, a już zewsząd się niesie chwała partii. Nie doczytali jeszcze do tego miejsca, gdzie leją na hajką, a już krzyczą wszyscy wokół: chwała partii. W ten sposób aniołowie, stróże kłamstwa, strażnicy muru znakomicie wybrnęli z pierwszych kłopotów. Tylko że wyrwa istniała nadal i dlatego nie mogli zaprzestać swoich skrzydlatych wysiłków. Dlatego ich druga praca herkulesowa polegała na magicznej zmianie. Jak sztukmistrz niemal bez pomocy chusteczki przemienia kurę w pomarańcze, tak samo oni chcieli podmienić cały archipelag i zamiast tego, jaki został w powieści przedstawiony, ukazać publiczności już zupełnie inny, znacznie szlachetniejszy. Z początku próby te wykonywano ostrożnie, przypuszczając, że autor stoi blisko tronu. Wobec czego operację zamiany trzeba było prowadzić, wynosząc równocześnie nowelę pod niebiosy. Ale Cicerow poradził sobie z trudnym zadaniem i z miejsca wytyczył główny kierunek natarcia. Gdyż już nachwalił się dosyta, przeszedł w recenzji do relacji o archipelagu z punktu widzenia naocznych świadków, snując opowieść o komunistach w obozie, którzy, co prawda, nie zbierali partyjnych składek, ale nocami przeprowadzali tajne partyjne zebrania, omawiając na nich aktualne problemy polityczne. Za odśpiewanie szeptem międzynarodówki gnili w karcerach, wydani przez donosicieli. Banderowcy i własowcy znęcali się nad prawdziwymi komunistami i do spółki z obozowym kierownictwem niejednego z nich doprowadzili do kalectwa. Ale tego wszystkiego Sołżenicyn nam nie pokazał. Niektórych spraw nie zdołał jednak dostrzec w tym strasznym świecie. A Cicerow nie był nawet w obozie, ale dostrzegł. To jest zręczność, prawda? Okazuje się, że obozy nie były dziełem władzy sowieckiej ani dziełem partii. I sądy też pewnie nie były sowieckie. W obozach panoszyli się własowcy i banderowcy do spółki z kierownictwem. Masz ci los. A myśmy uwierzyli Zacharowej, że komendanci obozów zawsze, a zawsze mieli partyjną legitymację w kieszeni. Ale nie każdy drukuje się w moskiewskich gazetach. Nasz ryazański luminarz, literat Szundik, zaproponował w wywiadzie dla agencji Associated Press, przeznaczonym dla prasy zachodniej, tylko że go nie wydrukowali, może również ta agencja do spółki, jeszcze taki wariant oceny archipelagu. Przekleństwo międzynarodowemu imperializmowi, który sprowokował powstanie wszystkich tych obozów. To jest mądre. To jest świetnie powiedziane, tylko że nie poszło do druku. Bo i w ogóle obozy były jakieś takie cudzoziemskie, obcego pochodzenia, nie z naszej parafii. Ni to beriowskie, ni to własowskie, ni to niemieckie. Diabli je wiedzą, a nasi ludzie siedzieli tam tylko i męczyli się. Zresztą ci nasi to też nie sami nasi. Żeby wszystkich naszych wymienić, to by wszystkich gazet razem nie starczyło. Nasi to wyłącznie komuniści. Czy czytelnik, który razem ze mną przedzierał się przez cały gąszcz archipelagu, może mi teraz wymienić takie miejsce i taką chwilę, kiedy byłby czas na odśpiewanie międzynarodówki szeptem? Wlokąc się z leśnej poręby, nie bardzo chce się człowiekowi śpiewać, chyba więc tylko wtedy, gdy cały dzień przesiedziało się w przytulnym składziku.